30. rocznica Okrągłego Stołu, tak zwanego Okrągłego Stołu, dr Sebastian Pilarski, Instytut Pamięci Narodowej. Ja bym chciała, panie doktorze, zacząć od takiego cytatu z wypowiedzi poety Zbigniewa Herberta, który w 9 lat później, w 1998 roku powiedział tak. Geneza panującego zła to okrągły stół. Jego cena była prosta dla komunistów, żeby im się nic nie stało w okresie przejściowym. Natomiast panowie, którzy z nimi zawarli to porozumienie, KOR i intelektualiści, popełnili kainowy błąd. Stąd dzisiaj, tak samo jak w PRL-u, liczą się elity, a nie społeczeństwo. I o to korowcom chodziło, żeby był PRL z ludzką twarzą, a oni mają być na wierzchu. Okrągły stół zaowocował podłym systemem, została pognębiona podmiotowość narodu, to znaczy naród dostał w pysk, napluto na niego, na wszystkie jego marzenia. To poeta Zbigniew Herbert, choć nie w poetyckiej, a bardzo publicystycznej i emocjonalnej wypowiedzi. Z drugiej strony mamy narrację tych, którzy uczestniczyli przy Okrągłym Stole, bądź też, którzy potem przekonali się po iluś latach do tej formuły przechodzenia ustrojowego, czyli do takiej narracji, że gdyby nie Okrągły Stół, nie byłoby wolnych, choćby nawet częściowych wyborów, nie upadłby komunizm, nie upadłby mur berliński i tak dalej, i tak dalej. Która z tych narracji teraz w świetle tych 30 lat, tego spojrzenia historyka, jest prawdziwa?
Kwestia Okrągłego Stołu, można powiedzieć, że budziła kontrowersje od momentu, kiedy pojawił się pomysł zorganizowania rozmów między władzami a opozycją, a właściwie, i to jest być może kluczowa kwestia, między częścią opozycji, która została określona przez władze PRL-owskie jako opozycja konstruktywna. Wydarzenia roku 1989, Okrągły Stół, od razu pociągnęły za sobą narodziny dwóch legend. Legendy czarnej, która mówi o zmowie, porozumieniu nieformalnym zawieranym w atmosferze tajemnicy, i legendę białą, która mówi o tym, że to jest największe zwycięstwo kompromisu w historii nowoczesnego państwa polskiego. Która z tych legend jest prawdziwa? To jest pytanie, myślę, trudne i złożone, i odpowiedź na to pytanie jest trudna i złożona, ponieważ musimy zważyć bez wątpienia okoliczności, w ogóle w jakich do tych rozmów doszło. To z perspektywy 30 lat myślę, że można już w miarę obiektywnie ocenić. Musimy pamiętać o tym, że na pewno nie jest prawdziwym stwierdzenie mówiące o tym, że komunistyczne władze zrozumiały, że system demokratyczny jest lepszy. One musiały ratować po prostu własną pozycję. Sytuacja gospodarcza Polski w drugiej połowie lat 80. była fatalna. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mieliśmy do czynienia z permanentnym kryzysem, załamaniem systemu gospodarczego. Ta PRL-owska gospodarka niedoboru, można powiedzieć, stała na progu przepaści w końcu lat 80., czyli tak naprawdę koncepcja rozmów z tak zwaną opozycją konstruktywną została przez na władzach komunistycznych wymuszana okolicznościami społecznymi i gospodarczymi, a więc tutaj na pewno nie był to tylko i wyłącznie wyraz dobrej woli, ale po prostu wynik politycznej analizy i chyba można użyć takiego sformułowania, wyrachowania.
No nie należy też, myślę, panie doktorze, zapominać o tym, że końcówka lat 80. to są również takie pewne zaburzenia społeczne. Są strajki, choć one nie są, można powiedzieć, znaczące. Nie mają takiej siły jak te kilka lat wcześniej, w roku 80. czy 81. Natomiast sama ta formuła, tak naprawdę kto ją wymyślił? Bo mówi się też różnie, prawda? Że to był pomysł Kiszczaka. Ważne, że generał Jaruzelski nie wziął udziału w obradach Okrągłego Stołu. Dzisiaj słyszałam rano, że taki komentarz między innymi dlatego, że nie bardzo wiedział, w którą stronę to się potoczy, żeby swojej osoby na wszelki wypadek w tę sytuację nie mieszać.
Warto tutaj do tych wydarzeń, które wówczas się rozgrywały, na moment powrócić. Ponieważ doszło rzeczywiście do dwóch fal protestów, do dwóch fal strajkowych, wiosennej w kwietniu i na początku maja 1988 roku i później silniejszej fali sierpniowej. Ta fala pierwsza nie doprowadziła można powiedzieć, do żadnych skutków konkretnych, czyli władze nie zdecydowały się wówczas jeszcze na rozmowy. Takim symbolicznym końcem jest wyjście strajkującej załogi stoczni gdańskiej, wówczas imienia Lenina. Kiedy to podjęto decyzję o tym, że strajk jest zakończony, no i nie ma wymiernych efektów, ale być może będzie to jakiś zaczyn do sukcesu, który można byłoby odnieść w późniejszym czasie. I można powiedzieć, że tak rzeczywiście się stało, ponieważ ta kolejna fala sierpniowa była znacznie silniejsza. I wówczas, dostrzegając zakres tego protestu, władze zdecydowały się na złożenie propozycji rozmów ze strajkującymi. Wówczas mówiono o stronie społecznej, ukuto takie sformułowanie, aby uniknąć po prostu słowa solidarność. To pojęcie miało być wymazane ze świadomości Polaków wraz z wprowadzeniem stanu wojennego i władze, można powiedzieć, tę koncepcję podtrzymywały. Natomiast samo sformułowanie okrągły stół pochodzi z wystąpienia generała Wojciecha Jaruzelskiego, który w czerwcu 1988 roku użył takiego pojęcia, takiej figury retorycznej, ale ona wówczas, to pojęcie wówczas miało mieć nieco inne znaczenie. To chodziło o rozmowy dotyczące ustaw w sprawie stowarzyszeń. Natomiast później okrągły stół nabrał pojęcia innego, czyli to miał być ten dialog świadomej części opozycji, jak mówiono, czyli tej opozycji konstruktywnej i reformatorskiego skrzydła partii.
Jaka była rola Kościoła w tym wydarzeniu?
Kościół z punktu widzenia obydwu stron, czyli strony solidarnościowej i strony partyjnej, miał być gwarancją zawartego porozumienia. Wierzono, że musi być jakaś wiarygodna instytucja, mieli to być przedstawiciele Kościoła katolickiego, która w jakiś sposób będzie łagodzić spory i też doprowadzi do tego, że to porozumienie, które wówczas miało być wypracowane, będzie przestrzegane przez obydwie umawiające się strony. No, jeśli prześledzimy rozmowy toczone wówczas nie tylko przy tym symbolicznym okrągłym stole, tak? Musimy pamiętać o tym, że dwukrotnie przy okrągłym stole tylko się spotkano, czyli 6 lutego, kiedy owe rady się rozpoczynały i później 5 kwietnia, kiedy kończono dyskusję. Natomiast przez 2 miesiące dyskutowano przy tak zwanych podstolikach, a więc w mniejszych grupach, które zajmowały się konkretnymi tematami, czyli rola Kościoła na pewno jest warta podkreślenia. Opozycja na pewno czuła się bezpieczniej, mając wsparcie ze strony hierarchii kościelnej. Władze też zdawały sobie sprawę z tego, że Kościół może łagodzić w pewnym sensie radykalizm oczekiwań opozycji. Dziś wiemy, że ta opozycja akurat przy okrągłym stole nie była specjalnie radykalna, natomiast komuniści jednak tego się obawiali. Tutaj jako przykład uzasadniający takie myślenie podawane jest sytuacja związana z uroczystościami pogrzebowymi po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku. Władze dostrzegły wówczas, że Kościół jest w stanie pomimo wzburzenia społecznego spacyfikować nastroje. Wówczas nie doszło do żadnych radykalnych wystąpień, między innymi w trakcie uroczystości pogrzebowych, a więc Kościół był, można powiedzieć, takim bezpiecznikiem dla obydwu stron.
Panie doktorze, a co z tą słynną Magdalenką? Ponieważ no tak czy inaczej wiele również potem tych materiałów się ukazało. Widać te zdjęcia, widać te kieliszki, widać to zaprzyjaźnienie się obu stron, takie postępujące.
Magdalenka jest tym słowem kluczem, można powiedzieć, które wiąże się z czarną legendą okrągłego stołu. Mówi się o atmosferze Magdalenki. To było pojęcie, które funkcjonowało w obiegu publicznym już w roku 89 i 90. Warto tutaj przytoczyć zapiski Krzysztofa Dubińskiego, który reprezentował komunistyczne władze w trakcie negocjacji. On sporządzał na bieżąco notatki i pisał wówczas o atmosferze Magdalenki jako o czymś pozytywnym, czyli to miało być właśnie to porozumienie. Tak?
Dodajmy, że Magdalenka to był taki pałacyk, w którym były te nieformalne spotkania, nieformalne rozmowy, troszkę w atmosferze, nawet mocno w atmosferze bankietowej.
To były rozmowy, które prowadzone były kilka razy w okresie okresie trwania obrad Okrągłego Stołu i przed rozpoczęciem. Pierwsze spotkanie w Magdalence to wrzesień 1988 roku, kiedy okazało się, że władze komunistyczne są gotowe do dialogu. Właśnie po tej fali sierpniowych strajków generał Kiszczak w wystąpieniu telewizyjnym zaproponował spotkanie bez warunków wstępu. No, dla strony opozycyjnej, dla otoczenia Wałęsy była to dosyć atrakcyjna oferta. Pierwsze spotkanie miało miejsce w willi na Zawracie w Warszawie, natomiast kolejne, ze względu na to, że coraz więcej osób miało rozmawiać, już wymagało większego lokum i wybrano wówczas Magdalenkę jako to miejsce, gdzie się miano spotykać. I rzeczywiście doszło tam, można powiedzieć, chyba do fraternizacji obydwu stron, czyli przedstawicieli opozycji konstruktywnej i komunistycznych władz. No, znany jest materiał filmowy z tych obrad, które no, często nabierały już takiego charakteru mocno nieformalnego właśnie, czyli też chyba budziło to i budzi do dzisiaj duży niesmak znacznej części społeczeństwa. Ze względu chociażby na to, że te negocjacje miały taką pewną aurę tajemniczości. W momencie, kiedy nie udawało się przełamywać pewnych trudnych tematów przy Okrągłym Stole w trakcie obrad przy tych podstolikach, w grupach problemowych, wówczas wywoływano spotkanie w Magdalence. Tam w mniejszym gronie dochodziło do pewnych kompromisów i obrady toczyły się dalej. A więc ta aura tajemniczości zupełnie kontrastowała na przykład z doświadczeniami negocjacji Solidarności z władzami w roku 1980. Jeśli zestawimy nagrania z sali BHP ze Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 roku, kiedy punkt po punkcie negocjowano z władzami, robotnicy, pracownicy stoczni przez okna oglądali, w jaki sposób te negocjacje trwają, a tutaj mieliśmy sytuację zupełnie inną. Spotkanie w gronie zamkniętym i ta atmosfera, która doprowadziła do wypracowania tego okrągłostołowego kompromisu.
No właśnie, tym bardziej, że w świetle tego, co wypływało przez ostatnie lata, szczególnie w ubiegłym roku, kiedy to archiwum Kiszczaka wdowa przedstawiła, przyniosła do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzieś tam sprzedano do Instytutu Hoovera w Ameryce. W każdym razie z tych wyciekających materiałów, do których nie ma autentyczności, zastrzeżeń nie ma, no to się nagle dowiadujemy, że z jednej strony jest potężna postać, czyli Czesław Kiszczak, generał Czesław Kiszczak, z drugiej strony Lech Wałęsa, który zdawał się być wtedy poza wszelkimi podejrzeniami. A zatem nagle nam ta historia płata ogromnego figla.
Oczywiście obecność Kiszczaka przy Okrągłym Stole nie była przypadkowa. Tak jak wspomniała pani redaktor, generał Jaruzelski nie chciał wziąć na siebie odium ewentualnego niepowodzenia negocjacji, więc wyznaczył Czesława Kiszczaka. Myślę, że tutaj obecność szefa bezpieki, szefa MSW miała psychologiczne znaczenie dla opozycjonistów też. Oni wiedzieli, z kim rozmawiają, tak? To był człowiek posiadający ogromną wiedzę operacyjną na temat każdej osoby, która siedziała przy Okrągłym Stole po drugiej stronie, czyli w tej reprezentacji środowisk, części środowisk opozycyjnych. A więc Kiszczak tutaj bez wątpienia jest kluczem. Zwrócę uwagę jeszcze na skład strony opozycyjnej. To jest ważna kwestia, o której mówi się w kontekście negocjacji na temat udziału w rozmowach dwóch osób. Mianowicie jesienią 1988 roku przetoczyła się także przez oficjalne PRL-owskie komunistyczne media dyskusja nad tym, że władze nie chcą zgodzić się na to, aby przy Okrągłym Stole zasiadł Kuroń i Michnik. Dziś wiemy doskonale o tym, że ta lista czarna była znacznie dłuższa. Tam znalazło się wielu przedstawicieli opozycji, między innymi liderów Solidarności z przedstanu wojennego. A więc na tej liście znaleźli się ludzie, którzy w drugiej połowie lat 80. byli w opozycji do Wałęsy, czyli przedstawiciele, członkowie Grupy Roboczej Komisji Krajowej. Dla nich ten kompromis, te rozmowy z władzami były kwestią bardziej wątpliwą niż dla otoczenia Wałęsy, które wydaje się wparło do rozmów. Ja nie powiem, że to uznanie za opozycję konstruktywną i za partnera do rozmów schlebiało uczestnikom Okrągłego Stołu po stronie tej społecznej, tak, czyli solidarnościowo-opozycyjnej, natomiast było to też bez wątpienia otwarcie, uchylenie drzwi i możliwość wejścia do politycznej gry w roku 1989. Musimy pamiętać też o tym, że w zasadzie wcześniej już władze wykonywały gesty. W roku 1986 ogłoszono amnestię, która doprowadziła do tego, że zwolniono ponad 200 więźniów politycznych. W roku 1986 Jaruzelski powołał Radę Konsultacyjną, do której też miały wyjść osoby z kręgów niezależnych, między innymi mecenas Siła Nowicki znalazł się w Radzie Konsultacyjnej, co później mu też wytykano. Rok 1988 też warto, myślę, pamiętać, to wizyta Gorbaczowa.
I pierestrojka.
Tak, i właśnie. To jest też być może wątek, który jest w Polsce nieco lekceważony. Gorbaczow był w Polsce w lipcu 1988 roku, w sierpniu była fala strajków i później władze decydują się na negocjacje. Tu nie ma przypadku, ponieważ taki model w miarę płynnego zreformowania, a nie odejścia od komunizmu, był przecież wprowadzony właśnie w Związku Sowieckim pod hasłem pierestrojki. A więc Polska była swego rodzaju poligon doświadczalny, można powiedzieć. Też takie negocjacje, takie działania podjęto, które miały doprowadzić do zreformowania systemu komunistycznego. Można nawet odnieść wrażenie, jeśli przeanalizuje się pewne materiały, pewne źródła z roku 1988, że właśnie wizyta Gorbaczowa w Polsce, spotkanie z Jaruzelskim wymusiło właśnie na generale rozpoczęcie rozmów. To był wyraźny sygnał z Moskwy, że taka forma jest akceptowana i taka forma jest konieczna ze względu właśnie na fatalną sytuację gospodarczą całego bloku komunistycznego.
Właśnie, bo tu jest ważne, że ta gospodarka upadła, że tak naprawdę można było powiedzieć, że po reaganowskiej już polityce, po tych przegranych gwiezdnych wojnach i tak dalej, Związek Radziecki się po prostu walił i to trzeba było przygotować we wszystkich krajach bloku komunistycznego. I właśnie, abstrahując już od wielkiej polityki, abstrahując nawet od tych emocji, czy jednak owa negocjująca z władzą komunistyczną, z generałem Kiszczakiem grupa w końcu odważnych ludzi, opozycjonistów, którzy swoje tam przecierpieli, siedzieli w więzieniach, byli inwigilowani i tak dalej, jednak nie okazała się zbyt zachowawcza? Czy nie został ten moment przegapiony, kiedy można było zażądać więcej, kiedy można było zażądać w ogóle wolnych wyborów, bo te wybory były częściowo wolne i to w dodatku bardzo precyzyjnie dotrzymywane przez te wszystkie ustalenia przez te następne kilkanaście miesięcy? Czy nie można wykazać się było większym rozmachem w tej drodze do wolności?
Wydaje mi się, że przy okrągłym stole więcej chyba nie można było żądać od władz, czyli te wybory kontraktowe, a więc przesądzone posiadanie przez PZPR i jej satelitów 60% miejsc w Sejmie, 35%, o które miała walczyć opozycja i kandydaci niezależni. To było chyba maksimum, co można było wywalczyć. Tutaj nadzieją oczywiście były wybory do Senatu, tak, które były całkowicie wolne i można powiedzieć, że one pokazały, jakie były nastroje wówczas społeczne, czyli 99 przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Solidarność zasiadło w Senacie. I to rzeczywiście mogło być dla strony opozycyjnej sygnałem, że być może należy stopniowo przemyśleć koncepcję odejścia od porozumień Okrągłego Stołu, zwłaszcza, że pojawiły się pewne elementy nieprzewidziane, czyli w czerwcu 1989 roku w wyborach przepadła lista krajowa. To był wyraźny sygnał, że społeczeństwo nie akceptuje przedstawicieli PZPR, nie przedstawicieli reżimu komunistycznego, natomiast ze strony opozycyjnej wyraźny był sygnał, no, słynne stwierdzenie Bronisława Geremka, że pacta sunt servanda, czyli porozumienie będzie zachowane. Powołano nawet specjalną komisję porozumiewawczą, która po obradach Okrągłego Stołu miała nadzorować proces dalszego dialogu. Czyli można powiedzieć, że stworzono cały system zabezpieczenia tego kompromisu wypracowanego przez 2 miesiące, czyli coś, co miało gwarantować, że ten kontrakt będzie przestrzegany. Należy zwrócić uwagę, że komuniści, można powiedzieć, wyszli z samych obrad Okrągłego Stołu jako zwycięzcy. Oni zapewnili sobie między innymi to, że powołany został urząd prezydenta. Dla każdego, kto przy Okrągłym Stole zasiadał, było jasne, że prezydentem będzie generał Wojciech Jaruzelski. Urząd prezydenta wyposażony w bardzo szerokie prerogatywy. W zasadzie był to gwarant płynnego, można powiedzieć, przejścia komunistów do ustroju częściowo demokratycznego. Pojawiły się oczywiście obietnice mówiące o tym, że kolejne wybory do Sejmu będą w pełni wolne, ale to była umowa, można powiedzieć, w jakimś sensie nie do końca było pewne, czy ona będzie przez komunistów przestrzegana. Na opozycji próbowano wywierać taką władzę, mówię o tej opozycji konstruktywnej. Między innymi cały czas straszono po pierwszej turze wyborów, kiedy już było jasne, że przepadli kandydaci PZPR-u, że te mandaty, które były do obsadzenia w Sejmie, przejmie strona solidarnościowo. Straszono na przykład buntem jednostek podległych MSW, czy mówiono wręcz o tym, że doły partyjne nie akceptują tego, co proponowała, na co zgodziła się partyjna wierchuszka. Czyli taką presję próbowano wywrzeć, a więc można powiedzieć, że to, czy zażądać więcej, te decyzje musiały być rozłożone w czasie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę już jesień 1989 roku, kiedy okazało się, że walił się system komunistyczny w całej Europie, symbolem oczywiście upadek muru berlińskiego, później mamy w listopadzie wydarzenia w Czechosłowacji na przykład,
Rumunia,
grudzień 1989 roku, to już był wyraźny sygnał, że należało, można powiedzieć, chyba odejść od tego porozumienia Okrągłego Stołu i wprowadzić system w pełni demokratyczny. No, kluczem byłoby tu zorganizowanie w pełni wolnych wyborów, które odbyły się dopiero w październiku 1991 roku, czyli Sejm kontraktowy istniał przez 2 lata. Oczywiście został powołany rząd Tadeusza Mazowieckiego, ale musimy pamiętać, że ministrem spraw wewnętrznych przez rok, niemal do czerwca 1990 roku, był Czesław Kiszczak, a ministrem obrony narodowej był generał Florian Siwicki. No to w żadnym stopniu nie byli demokraci, ludzie skłonni do tego, żeby ten system budować. Oni mieli być strażnikami interesów ekipy komunistycznej, ekipy Jaruzelskiego.
To Zbigniew Herbert w tym 1998 roku napisał: została pognębiona podmiotowość narodu, ale przede wszystkim wskutek tych przekształceń, także ustrojowych, została większość narodu uderzona właśnie ekonomicznie, bo to są czasy upadających zakładów wielkoprzemysłowych, między innymi tu w Łodzi. Przecież mamy tego do dzisiaj odczuwalne skutki, to są te słynne PGR-y, nomenklatura się uwłaszczyła i minęło raptem bardzo niewiele, parę lat, kiedy wskutek demokratycznych wyborów większość uczestników strony partyjnej wróciła do władzy.
To był też, jak sądzę, poważny sukces komunistów i zrealizowanie zamiaru, z którym szli do Okrągłego Stołu. Mianowicie oni planowali, aby odpowiedzialność za kryzys ekonomiczny i za trudną sytuację została przeniesiona na stronę opozycyjną, czyli na środowiska solidarnościowe. To się udało, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie, można powiedzieć, upadek polskiej gospodarki już postępujący też na początku lat 90. Ogromne koszty społeczne tej terapii szokowej zaproponowanej przez wicepremiera Leszka Balcerowicza. Nastroje społeczne szybko się odwróciły i rzeczywiście w roku 93, czyli w drugich wolnych wyborach, do władzy powracają postkomuniści. I można powiedzieć, to był ich poważny sukces i dowód na to, że pomimo, że znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji, potrafili w sposób perspektywiczny zaplanować pewien scenariusz zdarzeń, który po 4 latach od wyborów czerwcowych, od Okrągłego Stołu, doprowadził do tego, że powrócili do władzy.